język, zasłaniam się trochę od wiatru, bo wieje. Ta przestrzeń, którą tu widzicie, ta wielka trawa, ta łąka, ten ogród Eden prawie, że to jest Warszawa, wbrew pozorom. No, jestem w Warszawie i jestem kilka dni przed wyruszeniem w świat. I postanowiłem jeszcze nagrać odwyk jeden, bo nie powiedziałem o takiej jednej rzeczy, która mi się skojarzyła, która jest z Biblii i nie wiem, która może być ciekawa. No, jakoś tak pewnie nie wpłynie na życie prywatne, czyjeś osobiste bardzo, nie ma jakiegoś znaczenia teologicznego, ani to nie jest o sakramentach, ani niczym takim, ale może dać do myślenia, bo będzie o podróży w Biblii, podróżowaniu. No i trochę tego zielska tu, nie? Pełno takiego. Gdzie to jeszcze można takie zielsko spotkać? W ogóle wszędzie beton, asfalt, wszystko takie zorganizowane, takie uregulowane, a tu nagle, szczerze bardzo, środek Warszawy jest łąka. Ha. A tak naprawdę taka mini łączka, ale strasznie zapuszczona. Coś fantastycznego. Normalnie w miastach już tak nie ma na zachodzie nigdzie. Jakieś zapuszczonej łąki, jakieś chwasty, pełno śmieci, jakieś kwiatki różne, żółte, białe, wszystkie możliwe. No, a dobra, do tematu wracając. Wróćmy do tematu, bo w podróży w Biblii jest strasznie dużo. Jest bardzo dużo w ogóle, zaskakująco dużo i właściwie tak od samego początku aż do samego końca to wszyscy ci ludzie opisani w Biblii, ci bohaterowie biblijni, jak się tam mówi, że różnie tam z nich bohaterowie byli, no ale oni, większość z nich ruszała się z miejsca na miejsce. No, jeździła, podróżowała, to tu, to tam była. I tak, no Adam pierwszy był, najpierw siedział na miejscu i od tego siedzenia razem z żoną, no to głupie pomysły mu przychodziły do głowy. No i w końcu żona zżarła, co nie trzeba, a on zeżar, bo mu dała. Taki był rozleniwiony, bo siedział w jednym miejscu. No i co? No i potem to Bóg ich wyrzucił. No i zaczęli się rozłazić po ziemi. I potem ich potomkowie łazili, wędrowali. No i co był? Potem Abraham. Abraham w ogóle całego życia to była jedna wielka wędrówka i chodzenie. No może dlatego, że jego pracą to było paszenie tych wszystkich owiec, wielbłądów i całej reszty, więc musiał z nimi łazić, bo się trawa kończyła w jednym miejscu, doszedł gdzie indziej. No ale nawet to wcale nie jest takie oczywiste, że to dlatego tak łaził. Nie dlatego tak łaził, bo jego ojciec już, Abrahama, to ten gość, który jest nazwany w Biblii przyjacielem Boga, od którego się tam narody pochodzą, różne takie rzeczy, no to jego ojciec najpierw powiedział mu Bóg, żeby poszedł. Żeby wyszedł z domu, z kraju, w którym mieszka i poszedł w ogóle do innego. No to on poszedł, ale utknął w połowie drogi i już tam został i znowu siedział. I dlatego o nim nic więcej Biblii nie ma, tylko jest taka jedna wzmianka, dwa zdania czy coś i tyle. Ale jego syn już, temu to się chciało wędrować. Ten to wziął i znowu jemu Bóg kazał, weź w rodzinę, wszystko i jedź do domu tam. Jedź do innej ziemi. No. On wziął i pojechał. Może lubił podróżować, a może mu coś go przekonało, że ten Bóg to warto go posłuchać, bo to jednak no co Bóg, to Bóg, nie? Ja mogę sobie siedzieć, ale jak mi Bóg powiedział coś, to wyróżniony. Nie wiadomo dlaczego. Nieważne co dlaczego. Tak naprawdę to jest ważna rzecz Biblii. Biblia nie mówi tak dużo o motywacjach ludzi. Nie mówi dlaczego ktoś coś zrobił. Tylko mówi, że zrobił. I to jest takie ogólne nastawienie całej Biblii, że najważniejsze jest nie to, co ty chcesz zrobić, nie jest ważne to, dlaczego coś zrobiłeś, ważne jest to, że to zrobiłeś. I to jest bardzo dobre podejście w ogóle życiowe, nauka dla każdego, bo to się sprawdza w życiu. Nieważne, czy ja chciałem zrobić super program o Biblii, że miałem jakiś wielki pomysł, nieważne, jakie miałem motywacje, ważne jest, że to zrobiłem i jest zrobione. No www.odwyk.com, nie? I tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku to się liczy tylko, co ktoś zrobił. Nie to, co chciał, ani nie to, dlaczego. No i syn Abraham poszedł i wędrował sobie, tu, to tam chodził. I póki wędrował, to właściwie było ok. I całe to wędrowanie jest opisane i w ogóle większość tych rzeczy opisanych, co robili ci ludzie, ci bohaterowie Biblii, to były rzeczy podczas wędrowania albo podróży różnych. Potem był Mojżesz na przykład. No to Mojżesz, to się nałaził. 40 lat łaził po pustkowiach jakichś tam. Właściwie w współczesnym tłumaczeniu trzeba by to przetłumaczyć na zadupie. No. 40 lat łaził po zadupiu. A wcześniej sobie mieszkał w Egipcie. I póki mieszkał w Egipcie, to co? No to nie za dobrze muszło. No, mieszkał sam, nauczył się, a potem do tego mieszkania znowu głupie pomysły przychodziły do głowy. Chciał powstanie jakieś tam zrobić. Czy tam nie wiem, co on chciał zrobić, ale zabił jednego Egipcjanina w obronie takiego człowieka ze swojego narodu. Taki był narodowy, taki patriota trochę. Więc obronił jednego Hebrajczyka i zabił Egipcjanina. No i musiał uciekać. No to poszedł. Dobra, potem jak se pouciekał, 40 lat gdzieś tam pomieszkał znowu, no to potem... To tak mu się chyba trochę poprzestawiał trochę w głowie, ale chyba był zniechęcony, coś mi się zdaje, bo mu się nic nie chciało robić. I potem znowu, jak mówię, od tego mieszkania, przez 40 lat znowu w kraju Midianitów był, znowu mu odbija, no. Od mieszkania, w siedzenia w jednym miejscu ludzie, mówię, taka moja teza jest, że ludziom odwala. I co? No i potem nagle któregoś dnia Bóg mu się pokazał w krzaku i powiedział mu, żeby poszedł. No to Abraham na jego miejscu, jak coś takiego usłyszał, wziął i poszedł. A Mojżesz nie mówi, nie pójdę, nudzi mi się, tu mam żonę, coś tamtego. Nawet mówi Bóg, idź, ja ci cuda dam, masz tu laskę zmieniać się w węża, w ogóle będę z tą wszystko, nie ma sprawy, wszystko załatwione, idź tylko, rusz dupę. A Mojżesz mówi, nie, ja się jąkam, ja źle mówię, ja jestem ciężkiego języka. No i tak, i takie wymówki miał, nie wiem, ewidentnie mu się po prostu zwyczajnie nie chciało ruszyć, no i tyle. Bo się bał, no wiadomo, każda podróż jest stresująca, to zawsze jest strach. Ale on nie umiał już tego pokonać tak łatwo. Ale Bogu zależało i już się tak wkurzony taki na końcu był i powiedział, że się, gdzieś tam jest napisane, że się wkurzył na niego, na tego Mojżesza i mówi, czy to nie ja czynię człowieka, jak to było, ślepym, albo głuchym, albo niemowom, albo mówiącym, albo to ja wszystko jaruję, ja wiem, że ty nie umiesz mówić i pomoże ci twój brat Aaron. Już tutaj idzie, już go tutaj przysłałem. No i ten on w końcu poszedł, ale pokazuje to, że od tego siedzenia takiego znowu Mojżesz wziął i coś tak gorzej było. No i potem było dużo różnych innych, w czasach sędziów byli, nie wiem, Gedeon, no przykład następny, znowu siedział na dupie w jednym miejscu i mucił zboże i żył se tam, nic się nie działo. I dopiero znowu przyszedł do niego Bóg, a anioł powiedział, idź tu, zrób to, będzie wojna, masz zebrać ludzi. I zaczął chodzić, jeździć, ruszać się. I na wojnę znowu poszedł gdzieś. I mówię, że ta droga, to chodzenie ciągle, ten ruch tych ludzi w Biblii, jakoś zawsze powodowało dobre rzeczy, a siedzenie na miejscu złe. Albo Dawid, król Dawid. Król Dawid, o którym Biblia mówi, że był według jego serca, według serca Boga on postępował i taki był. To co robił Dawid? No jak już był królem, znaczy właśnie to on cały czas tak jeździł dużo, bo znowu wędrował po tym Izraelu, tam pisał sobie te psalmy, coś takie jak szanty, takie, że tak jak Wolna Grupa Bukowina chyba pisał, bo jeździł tam i napisał tych psalmów dużo. Taka poezja śpiewana trochę, ale o Bogu. No dobra, ale później już był królem i już zasiedział się znowu. No mu się zasiedział, bo tron się nie dzieje, fajnie jest, dobra. Odpocznijmy se, chcę mieć stabilność i spokój w życiu. I siedział i znowu któregoś dnia, jak Biblia zaczyna to opowiadanie o tym, co się stało, od powiedzenia, że w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, to Dawid siedział na dupie w Jerozolimie. I nie ruszył się na wojnę, ani w ogóle nic zrobił. Jego wysłał kogoś, a on sam siedział. I co się stało? Potem, no potem tak se siedzi, patrzy, a tam się myje na dachu jakaś goła baba. No i przypadkowo żona jego dowódcy któregoś tam wziął i zrobił bydło, jego zabił sprytnie, a ją se wziął za, prawda, do przygruchał i potem były problemy. Stracił od tego królestwo, Bóg go przyszedł, opieprzył go strasznie, proroka wysłał i ten. No i źle było, bo ona się nazywa Batrzeba. Dawid i Batrzeba to jest taki motyw, który można w kulturze spotkać. Nawet ludzie, co nie znają specjalnie Biblii, wiedzą, że był taki incydent. I taka historia pouczająca, żeby nie siedzieć w domu, tylko wyjść. I nawet Dawid, który tak blisko był z Bogiem, od siedzenia chyba właśnie, od tego zastania takiego, dostał świra po prostu. Ja nie wiem, tak by czyta się to w Biblii, co on robił, zawsze jakoś trzymał się tak strasznie Boga i nagle jest ten jeden motyw, kiedy w ogóle bezmyślnie, bez żadnego zastanowienia się, on sobie bierze jakąś panienkę, ani się nie zastanowi, ani nie ma jakichś problemów moralnych. Jedzie po prostu. Jak najgorszy jakiś taki, no nie wiem, jak nazwać takie określenie, że poznajesz sobie żonę kolegi, przyjaciela, twojego jeszcze podwładnego, potem jego każesz zabić, no to nie każesz, no mniej więcej każesz zabić właśnie, tak. Doprowadzasz do tego, że go zabijają, a ją sobie bierzesz. Aha, fajnie, co ja zrobiłem? Nic. sam se zginął, no to mogę wziąć ją za żonę, bo to wdowa teraz jest. No, no Bóg to wiedział i ten. A Dawid jakoś coś mu nie tego. I nawet Dawid mówi. No jaki z tego jest wniosek wszystkiego? Także po pierwsze, podróżowanie w Biblii jest jakieś takie premiowane jeżdżenie, ale wieje. Ciekawe, czy będzie słychać. Chyba słychać. Premiowane jest to jeżdżenie, podróżowanie i zmienianie miejsca pobytu. A jeszcze, bo tam w ogóle w Nowym Testamencie to już w ogóle wszyscy nic tylko jeździli. Znaczy chodzili, no, jeździli czasem na wozach jakiś. Ale no nie, no teraz też jest paranoja z tym wiatrem. Przestań wiać, jak mówię. A zbliżę się może. I w Nowym Testamencie to tak. To Jezus sam co robił? No jeździł. Tak jak gdzieś tam jest o nim samym napisane, sam o sobie mówił, że ptaki mają tam gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić, powiedział. Co tak poetycko po prostu chciał powiedzieć, że on nie ma miejsca zamieszkania, stałego meldunku i zmienia miejsce, rusza się, chodzi ciągle, cały czas. No i to, jak się czyta o tym, to Jezus to, co robił podczas tej działalności już swojej publicznej, jak to ładnie ująć można, to chodził cały czas, albo łódką pływał, albo jeździł na jakimś wozie, albo na ośle, ale zmieniał miejsce. Ta zmiana, ten ruch, to jest jakaś kwintesencja życia. Nie ma nic prawie opisane o tych czasach, kiedy on siedział w jednym miejscu, ale za to jest mnóstwo o tym, kiedy on się ruszał. I to jest takie, to jest to samo jest o wszystkim, cały czas w Biblii. Opisywane przygody są wtedy, tych ludzi, przygody, wtedy, kiedy oni są w ruchu, a nie kiedy siedzą w swoim domu. No, więc inaczej mówiąc, siedzenie w domu wydaje się, że to jest marnowanie czasu. Albo przynajmniej, no może nie zmarnowanie czasu, to jest na pewno wygodne, bo ludzie siedzą sami z siebie, dążą do tego, żeby mieć spokój w jedno miejsce, ale potem nie dzieje się w ich życiu nic wartego opisania. To, co jest warte opisania, to jest to, co się dzieje podczas podróżowania. No. I teraz problem polega na tym, że człowiek ma tendencję do siedzenia w jednym miejscu, do znalezienia sobie fajnego gniazdka i już, i siedzę, i już jest okej. Okay. I to niestety nas powoli zabija wszystkich. Te meldunki, to co... Znaczy ja myślę, to jest jeden z powodów zgnuśnienia takiego Polaków, jest to, co sprytnie zrobili komuniści, że wprowadzili meldunki, przywiązanie do miejsca, przywiązanie do pracy, to, że Polacy są trakcy niemobilni. I to powoduje, że właśnie nic się nie chce za bardzo. Amerykanie zmieniają miejsce chyba zamieszkania tam średnio raz na dwa lata, czy pracę, czy coś. No w każdym razie są kilka razy bardziej mobilni, ruchliwi niż Polacy. No i co? No na dobre im to wychodzi. Polacy nie za bardzo. Jeszcze meldunki do tej pory są. Trzeba być zameldowanym w jakimś jednym miejscu. Trzeba mieć jedno miejsce. Nie jest to dobre. Zresztą w Europie wszędzie jest ten taki klimat, że trzeba mieć jedno miejsce i siedzieć w tym miejscu. Chociaż no nie aż tak jak w Polsce. W Polsce to i w tych krajach na wschodzie. No, ale dobra. I właściwie, no i co ja chcę przez to powiedzieć? No, że trzeba jechać. Po prostu trzeba jechać i trzeba zmieniać swoje miejsce, na swoją pracę i różne rzeczy. Ja już to kiedyś mówiłem, wiem, ale teraz sobie przypomniałem, bo za kilka dni będę jeździć znowu i strasznie mi potrzebne jest to jeżdżenie, rzec muszę, bo już robię kilka rzeczy i te kilka rzeczy, co robię, wymagają siedzenia w jakimś jednym miejscu, studio sobie muszę zrobić, tam przenośne jakieś nagrywania, znaczy przenośne, no właśnie w domu mam nie przenośne, więc muszę siedzieć w domu i nagrywać w jednym miejscu, w studiu jakimś, ale w tych czasach można być i mobilnym, ale tak czy inaczej nie to chodzi. Chodzi o to, że się człowiek czasem nie wie nawet, jak bardzo potrzebuje tej podróży. Ta podróż to jest coś, co, jak już mówiłem, w Biblii jest jakoś premiowane podczas podróżowania, może dlatego, że podczas tego podróżowania, jeżdżenia, zwłaszcza tak na ślepo trochę, bo dużo z tych ludzi Biblii tak na ślepo jechał. No Bóg mówił, jedź, to jadę, ale nie mam planów, nie mam rezerwacji hotelu, nic nie mam, jadę. I w takich momentach, no to naturalne jest, że człowiek, jak nie ma pewności siebie, nie jest taki pewny tego, co się z nim będzie działo, to cały czas myślą leci do Boga i szuka sobie jakiejś pewności, jakiejś gwarancji pewności, której nie może znaleźć w rzeczywistości, w swoich umiejętnościach, w swoim rozumie, musi jej szukać u Boga. U kogoś, kto wie, że będzie dobrze, że kontroluje ten świat, więc będzie dobrze. No. No i to chyba nie jest jakieś takie szczególnie odkrywcze, nie? To jest znane zjawisko, ale czasami jest tak, najczęściej jest tak, że to okoliczności zmuszają człowieka, żeby żyć przez wiarę, tak jak to Biblia mówi, że mój sprawiedliwy będzie żyć przez wiarę. Przez wiarę to znaczy, że na zaufaniu jechać, bez gwarancji, bez stałego domu, bez wiedzy o tym, że mam rezerwację na następne 5 lat mojej pracy, mojego miejsca, mojego wszystkiego. Tylko jedzie na zaufaniu Bogu i jedzie sobie przeważnie człowiek jak musi. Nie? Jak nie musi, to, no to po co? I to jest problem mój też, tak jak i każdego, pewnie większości z was, że jak nic was, póki nic was nie zmusi, nas wszystkich właściwie już raz, póki nas nic nie zmusza, to się nie ruszymy. To będziemy siedzieć w miejscu, będziemy robić to samo, cały czas. Będziemy chodzić do tej samej szkoły, będziemy chodzić do tej samej pracy, póki nas nie wyrzucą. I to jest naturalne, niestety, to jest normalne. To nie jest coś złego, że robimy jakieś zło. To jest niestety nasza leniwa natura. Nie tyle leniwa nawet, to jest nasze poczucie bezpieczeństwa, które każdy człowiek chce mieć. Bez tego się źle czuje. No i jeżeli zatracimy umiejętność zmuszania samych siebie do wyjścia spod tego klosza, to nie będzie dobrze. Bo są tylko dwa wyjścia w takiej sytuacji. Jeżeli sami się nie będziemy potrafili zmusić, żeby jechać, żeby zmienić pracę, żeby się wyprowadzić, bez gwarancji, bez pewności siebie, bez tego, czy się uda. Jeżeli tak nie zrobimy, są dwie możliwości, co się może dziać. Albo Bóg jest dla nas dobry i nas lubi i nas zmusi do tego, żeby się ruszyć, bo to jest nam potrzebne i na dobre nam wyjdzie. Więc albo nas zmusi i przymus znowu będzie taki, że już nie będziemy musieli się zastanawiać nad wyborem, bo już nie będziemy mieli domu, pracy i będziemy musieli ufać Bogu po prostu. To albo tak będzie, że nas zmusi, albo drugie, jak nas mniej lubi trochę, albo jak my go wcale nie chcemy, nie szukamy, no że stracimy wszystko i tyle, no już. No i nie będzie dobrze. Ja chciałem właśnie powiedzieć dla tych, co szukają Boga. To okej, dwie rzeczy dla tych, co szukają Boga. Albo Bóg nas zmusi, albo nas nie zmusi, druga rzecz, albo nas nie zmusi i wtedy będziemy spać. Takim snem takiego zombie, takim... Wiecie, jak to działa, nie? Taka rutyna życia. Wstaję do pracy, rano jem, idę do pracy, wracam, śpię. I tak cały czas. I tak przez 5 lat można i człowiek nie wie, kiedy mi te 5 lat minęło. To jest najgorsze, co można zrobić, bo to jest równie dobrze, to jest to samo, co jakby umrzeć od razu. Bo niczego więcej się nie... Nic więcej nie zrobisz w swoim życiu. Nic się więcej nie stanie i nikt nie opisze twoich przygód. Bo to będzie nie warte opisania jakiegokolwiek. Właśnie całe twoje życie będzie można streścić 5 zdaniami i już. I to jest 5 lat życia, nie? W roku od 2002 do 2007 chodziłem do pracy w zakładach mięsnych imienia Stanisława Wojtyły, czy tam kogoś, nie? I już. I miałem żonę. Potem był ślub. O jedno zdarzenie, które warte wzmianki, a potem znowu żyłem z żoną przez następne 30 lat. I chodziliśmy do tej samej pracy i chodziliśmy do tego samego, tych samych sklepów i tak tyle. No, ja wiem, to jest fajne jest życie, jest spokojne. Człowiek ma święty spokój, ale czy to święty spokój to jest sens życia naprawdę? No, bo warto sobie uświadomić, że to życie możemy sobie przeżyć jak chcemy tak naprawdę. No to nasz wybór i nawet nasz brak wyboru, który też jest jakimś wyborem, nasz brak wybierania tego, że chcę coś zmienić, to też jest jakiś wybór. No ale nic o nas nie napiszą nigdzie i nic szczególnego z nas nie będzie. No, będzie takie życie bezwartościowe i ja myślę, że człowiek będzie czuł, że jego życie jest bezwartościowe. Albo przynajmniej ma o wiele mniejszą wartość, niż mogłoby mieć. I nie będzie mu z tym dobrze. Lepiej jest mieć chyba trochę mniej i trochę więcej ryzykować i tej pewności siebie mieć mniej, ale z tym poczuciem, z tym fantastycznym poczuciem, że w moim życiu jest maksymalnie dużo tego, co być może. Że robię wszystko, co mogę. Naprawdę wszystko, co mogę. Że to, że ja się boję, moje tchórzostwo i moje lenistwo nie zatrzymały mnie, i wbrew sobie ruszyłem w drogę, zostawiłem to, co mam i poszedłem tam dalej, gdzie nie wiem, co jest. Tam, za ekranem. Tam nie wiem, co tam jest i tam chcę iść. No, to jest dobre. Już to niezależnie od tego, czy ktoś szuka Boga, czy nie, ale dla tych, co chcą tego Boga znaleźć. Ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla których go nie możecie znaleźć. Niektórzy. Że nie ruszacie w żadną podróż. Jeżeli nic się nie zmienia, to trudno w ogóle mieć okazję, żeby poznawać Boga, bo jak można Go usłyszeć, kiedy się nie ma potrzeby Go w ogóle słyszeć? Nie jest takie proste tak naprawdę. Ja już tutaj mówiłem kilka razy w tym odwyku o tym, że można z Bogiem normalnie mówić, że można mówić, że On mówi, że to jest rozmowa, że jest komunikacja, że da się Boga słyszeć, jak mówi: idź, jedź do Rabki, albo jedź tam do Koziej Wólki, albo zrób to, albo zrób tamto. Nawet jeżeli nie mówi tak wyraźnie, tylko daje takie strasznie pchające człowieka poczucie, że no, muszę to zrobić, nie wiem dlaczego, ale czuję, że mam. Nawet nie czuję, mam takie przekonanie, mam takie coś, co mnie pcha. Nie wiem, skąd to jest, bo to nie jest ode mnie. Ja się sam tego boję, ale coś mnie pcha. I to jest jeden ze sposobów, w który Bóg pcha człowieka. Bóg, który nie potrafi inaczej się z Nim dogadać, niż tylko przez takie pchanie. Bo są różne sposoby gadania też z Bogiem i odkrywania tego, co On chce dla nas. I to są prawdziwe, że to czasami sobie ludzie wkręcają różne pierdoły, ale to widać, czy sobie wkręcili, czy nie. Myślę, że najpierw trzeba zaryzykować, bo widać to dopiero po efektach, po rezultatach. No więc widać, że to działa, kiedy człowiek robi coś dziwnego i ma efekty. Może ten odwyk to jest jedna z takich rzeczy, co to właśnie nagrywam, bo trochę tak nikt tego nie robił wcześniej, to jest głupie. Zostawiłem pracę, żeby robić takie odwyki. Działa, nie? No to chyba sobie nie wkręciłem aż tak bardzo. Ale też ja nie mówiłem nigdy, że Bóg mi kazał odwyki nagrywać. Nie mówię tak, bo po co? No to coś mnie pchało, to poszedłem tam za pchaniem. No, ale... Właśnie, to wracając do tematu, dlatego może nie możesz znaleźć tego Boga. Może jako szukasz Go i nie możesz, nie mówi do ciebie i się frustrujesz. No to postaw się w takim razie w takiej sytuacji, w której będziesz musiał na Nim polegać. W takiej sytuacji, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie nie masz pewności siebie. No typu właśnie zostaw pracę, zostaw dom, porzuć studia, zaryzykuj, jedź gdzieś do obcego kraju. No nie wiem, to nie muszą być jakieś spektakularne rzeczy, które... w których jesteś tylko włos od śmierci głodowej. No to nie musi od razu takie być. No jest wystarczająco trudne dla kogoś nawet zwolnić się z pracy, co przecież to nie jest żaden koniec świata. Pracy jest jeszcze pełno ciągle dla każdego, kto chce pracować. No i możliwości dużo. No to naprawdę w tych warunkach, co dzisiaj żyjemy, to są bardzo bezpieczne warunki. I nawet w takich człowiek ma trudność wziąć i wyjść z tej strefy bezpieczeństwa, nie? No więc, jak chcesz naprawdę, desperacko szukasz tego Boga, to tak zrób. Zmuś Go w pewnym sensie do tego, żebyś musiał Tobym się opiekować. No, to tak brzmi bezczelnie trochę, zmusić Boga do czegoś. To nie o to chodzi, ale żeby Go zmuszać, bo i tak Go nie można zmusić, ale chodzi o to, że On widzi, że człowiek jest zdeterminowany i naprawdę chce, a nie tylko gada, że chce. Bo gadać jest łatwo, no tak, ja chcę słyszeć Boga, ale co mnie to kosztuje tak powiedzieć? Każdy może mówić, ile razy chce. Ja byłem na obozach chrześcijańskich i tam tak zawsze było. Jak był jakiś klimat, atmosfera na takim obozie, to i tak wypadło pytanie z zamównicy po jakimś wzruszającym historii kogoś o tym, czy chcesz iść za Bogiem? Czy chcesz iść za Bogiem? Oczywiście, wszyscy. Pewnie, że chcę Go słyszeć. No i tak mówią. I tak jak mówię, dlatego, bo to nic nie kosztuje. Nic w ogóle, tak powiedzieć. Czemu nie? Why not? Chcesz cukierka? A pewnie, co mi to szkodzi? Albo to tak, jak się takie ankiety różne robi. Czy chciałbyś, żeby na twoim osiedlu wybudować supermarket? No to wszyscy powiedzą tak, pewnie. No jak się powie, czy chcesz, żeby na osiedlu wybudować supermarket pod warunkiem, że dasz na to 100 zł? O, to już jest lepsze pytanie. O. No, więc to 100 zł właśnie, które się daje, które jest czymś kosztem, to w wypadku człowieka, który chce szukać Boga, to jest pozbycie się z tego, co powoduje, że ty kontrolujesz swoje życie. Musisz się pozbyć kontroli nad swoim życiem. Po to, żeby Bóg mógł w ogóle się tam pojawić. No bo on się tak nie wciska. To nie jest reklama w telewizji, w TVN-ie, że przyjdzie i mówi: kup to, weź mnie, tu jestem. No, naciśnij tylko guzik. Nie? On się przyjdzie, jak go chcesz, a chcesz go wtedy, kiedy nie chcesz innych rzeczy. On ma być takim pierwszym, głównym. Tak jak Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. No i jak się to ma do podróży wszystko? No właśnie, podróż to jest brak kontrolowania tego, co się dzieje. I właśnie może dlatego, ja myślę, że dlatego w Biblii są te rzeczy, opisane te historie ludzi, którzy podróżowali i podczas tych podróży tyle się działo. Właśnie dlatego, bo wtedy dopiero człowiek ma szansę być człowiekiem, a nie taką maszyną, która ma uregulowane życie. Tylko tam się coś może dziać. No nie tylko, no, ale z jakiegoś powodu tam się głównie coś dzieje podczas podróży już. No, to zostawiam z tą myślą i jadę. Jadę właśnie nie do końca wiedząc gdzie i po co i dlaczego i liczę na to podczas tej jazdy i podróży, że znowu będzie właśnie to, co mi teraz brakuje przy tym takim za bardzo już regularnym życiu, że będą rzeczy nieprzewidziane i że będę w takich sytuacjach, nie wiem, zgaśnie mi gdzieś motor czy coś. No, ja właśnie nie chcę tego, żeby mi zgasł. No ale wiem, że jak mi zgaśnie, to wtedy będzie ten moment, kiedy będę czuć Boga bliżej niż jak mi nie zgaśnie. Wiecie o co chodzi? Naprawdę nikt nie lubi, jak mu gaśnie motor na pustej drodze w środku nocy i pyta się, no i co dalej? Nie wiem co tak. Bóg wie. Wtedy musisz już ufać Bogu. No właśnie, ja, to jest ten trudniejszy sposób, kiedy musisz. Więc ja coś robię sam z siebie, po to, żeby mnie Bóg nie zmusił. Bo ja wiem, że On może mnie zmusić. Już mnie zmuszał. Już byłem tak czasem leniwy w życiu, że po prostu mi dawał takiego kopa w tyłek, że nie wiem, nie mogłem znaleźć pracy przez pół roku albo coś tam. No i takie różne rzeczy bywały. Znaczy takie irracjonalne zupełnie, bo nie mogłem znaleźć pracy przez pół roku, a potem nagle tam coś tam zrozumiałem, co mnie Bóg chciał nauczyć i miałem przez nas za dwa dni dokładnie potem. Sami zadzwonili zresztą, bez wysyłania CV. No i takie różne rzeczy, no i co? To się dzieje normalnie w życiu, ale to, żeby się działo, to człowiek nie może być standardowy i musi ruszyć dupsko. No i właściwie to jest moje przesłanie na czas tej podróży, kiedy odwyku nie będzie za bardzo, w lecie. Moje przesłanie brzmi: rusz dupsko! I będzie fajnie. Chyba. Albo nie, ale coś będzie. Na pewno coś będzie. Coś się będzie działo. Nie warto, żeby coś się czasem działo w twoim nudnym, uregulowanym życiu. Nawet jak nie jest nudne, to jest uregulowane, jest bezpieczne. Co jakiś czas, no nie musisz tak cały czas żyć. Nie każdego stać na to, mnie chyba też nie. No i żegnam. I chciałem w ogóle powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ostatnio, bardzo, tak na koniec już tak odwykowo będzie, że pod wrażeniem tego, że tyle ludzi słucha tego odwyku, bo tak wiecie, dla mnie to są statystyki, jak ja sobie patrzę tak od strony nadającego, no tu tysiąc, dwa tysiące, tu pięć tysięcy ludzi, ale za każdym tym numerkiem, każdą jedynką stoi człowiek, taki jak ja, człowiek osobny, jednostka, z całym jego światem. I to są strasznie dużo ludzi. No i co ja chcę powiedzieć, że dzięki. Dziękuję, że we mnie wierzycie. No bo ja nie wiem, jak to inaczej określić. Skoro pomagacie mi, żeby odwyk istniał i dajecie tyle kasy przez te lata, żebym mógł go prowadzić, bo bez tego bym nie dał rady. Nie miałbym jak, ani czasu, ani ten. Byłbym zajęty czym innym. Więc no dzięki za to, że jakoś wierzycie w to przedsięwzięcie całe. I niestety muszę powiedzieć, niestety, że tak mi przykro bardzo jest, ale taka jest prawda, że wierzycie we mnie więcej niż ja sam w siebie wierzę. No dlatego może robię takie małe projekciki i tak trochę przynajmniej, taki minimum robię, a nie, że tak wielki odwyk, od razu mam budżet na 100 tysięcy, biorę tu kredyt, tu pożyczkę, jeżdżę od, nie wiem, kościoła do kościoła, zbieram, robię wielką rzecz, całe studio. No właśnie nie robię, bo ja nie wierzę w siebie. A może to i lepiej, a może gorzej. Myślę, że gorzej, myślę, że zdecydowanie gorzej. Ale nawet pomimo tego, nawet taki ja, co tak nie ma wiary w siebie za bardzo, może dużo zrobić. No, ale to, co chcę powiedzieć, nie to, że ja chcę dużo zrobić, tylko, że dzięki. I teraz, kiedy jeżdżę w tą podróż, jutro się kończy zbiórka kasy na to moje podróżowanie i pisanie książki z podróży. Tak to sobie wymyśliło mi się. I jestem strasznie, jak to powiedzieć, humble, nie wiem, po polsku. Nieupokorzony, tylko no, taki jestem, taki onieśmielony. O, dobre słowo, onieśmielony. Onieśmielony jestem tym, że tak dużo ludzi we mnie wierzy, kiedy ja właśnie w siebie sam nie za bardzo wierzę. Ja robię te rzeczy tak naprawdę, nie dlatego, że wierzę w siebie, tylko że wierzę w Boga, że On jakby, co to tam będzie. A wierzę dlatego, bo już przeżyłem w życiu tyle kupę różnych rzeczy ryzykownych, które właśnie tak jeździłem i zawsze jakimś cudem wszystko działało i wszystko zawsze było kiedy trzeba. Więc mając to doświadczenie, to mi jest już dużo łatwiej wierzyć w Boga, opierać się na Nim, ryzykować, jechać sobie znowu motorowerem przez Polskę, nie stresując się szczególnie. Znaczy ja wiem, już siądę na ten motor i pojadę sam w środku zadupia i sobie uświadomię, że to jest chiński motor, który ma dużo tam niedoróbek i właściwie ten to... Nie, no to nie jest jakaś taka super bezpieczna podróż, nie? I w ogóle się nic nie mam zaplanowane, jadę, nie wiem co, mi się wszystko się może stać w każdym momencie i... To wtedy będę może miał takie poczucie, takie a może odwrotnie, może właśnie siądę i poczuję, że wreszcie żyję, bo życie prawdziwe człowieka to jest, ja uważam, prawdziwe naprawdę życie. To jest życie człowieka z Bogiem. Nie sądzę, że człowiek bez Boga jest w stanie tak intensywnie, tak głęboko żyć, tak prawdziwie przede wszystkim żyć, z taką harmonią, z sobą samym, z Bogiem, ze światem dookoła i z innymi ludźmi, jak człowiek, co zna Boga, co Go szuka i ma Go w swoim życiu. I ja wiem, że wielu z Was to tam są ateistami zdeklarowanymi. Ja mam dużo przyjaciół takich ateistów, ja ich bardzo lubię. I ja powiem, że oni są zadowoleni w życiu, oni są szczęśliwi, myślę. I ja im nie wmawiam na siłę, że są nieszczęśliwi. Są szczęśliwi, ja wiem. Ale ja wiem więcej już niż oni, bo ja kiedyś miałem takie życie jak oni, i miałem też życie z Bogiem. I mam porównanie, a oni nie mają. I wiem, już to już nie jest zgadywanie, tylko wiedza moja z doświadczenia mojego, z historii słyszanych od wielu innych ludzi, że ci szczęśliwi, całkiem zadowoleni z życia ateiści, co tam nie mają Boga, nie są w stanie żyć tak prawdziwie, głęboko, do końca i w harmonii, z takim pokoju wewnętrznym, taką radością, nie wiem, płynącą z całego życia, jak ci, co mają Boga. No nie są. No sorry, nie są. Znaczy, nie jest jakieś tam, żeby... To nie czyni ich gorszymi, no bo to jest kwestia i tak wyboru. Każdy niech sobie wybiera, jak chce żyć. Ja tylko chcę powiedzieć, że być może nie znasz czegoś. Być może jest gdzieś coś, czego nie znasz. I... nie zobaczysz tego, nie spróbujesz tego, a może to jest dużo lepsze od tego, co masz. Może właśnie masz coś dziś dobrego, ale gdzieś tam za tym ekranem, tam za krawędzią, gdzieś tam, gdzie jeszcze nie byłeś i nie widziałeś, czeka na ciebie coś dużo lepszego. Ale ty tego nigdy nie zobaczysz i nigdy tego nie odkryjesz, tylko dlatego, że wiesz, że teraz masz dobrze i ci to wystarczy. Ja chcę zawsze więcej. Nie wiem, to może jest głupie, taka chciwość człowieka, ale właśnie ona prowadzi... Od tego, że człowiek ma najlepsze, co może mieć, a nie tylko zadowala się o takim minimum okej. No. To tyle. No to się zobaczymy, jak się zobaczymy, bo ja już nie jestem w stanie nic przewidzieć. Jedno, co mogę zapowiedzieć, no dobra, zapowiem tak, że w następnym sezonie, u mnie sezony się zaczyna tam we wrześniu, kończą się właśnie teraz, a w wakacje to jest taki jeden wielki, wiadomo co, więc nowy sezon odwyku na pewno będzie, nie proszę powiedzieć, na pewno, bo się wszystko zmienia, ale ja teraz tak widzę to, że nowy odwyk będzie bardziej oparty na rozmowach z ludźmi, na żywo rzeczach i będą nie noce na odwyku, ale coś, jakiś inny program na żywo, mam nadzieję. I akurat tak się zdarzyło, że być może, nie wiem, czy tak się uda, czy nie, ale być może będę mieszkał w mieszkaniu, co ma więcej niż jeden pokój, taki mały, i będę mógł mieć studio normalniejsze, gdzie będę mógł nagrywać, nadawać normalnie, bez spotykania się cały czas o kable. No, także, no bo dzisiaj w tym, co teraz mieszkam, to nie mogę kroku zrobić, żeby się nie przeskoczyć przez jakiś kabel. Ale jeżeli tak będzie, no to tak się samo wszystko znowu samo złoży, że będę mógł mieć studio i tam nagrywać. I będą takie gadania na żywo. Bo ja myślę, że już powiedziałem w odcinkach właściwie większość tego, co miałem do powiedzenia. A teraz fajnie by było bardziej się skupić na takim na żywo, nie? Gadaj na jakimś życiu, na aktualnych problemach, na takim żywym bardziej gadaniu, a mniej na wykładach. Dobrze? Niedobrze? Nie wiem. Piszcie na stronie www.odwyk.com, piszcie komentarze i jak mówię, jeszcze raz powtórzę, ruszcie dupę, takie hasło na wakacje, to wszystkim na dobre może wyjść. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz, autor, twórca i producent. Producent i scenarzysta, i montażysta, i dźwiękowiec programu, serwisu www.odwyk.com.